Drodzy bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie, przywitam się z Wami jeszcze raz, wspólnie pozdrowieniem Pańskim, pokój Wam. Na początek do tych wszystkich pozdrowień, które tutaj zostały przekazane, chciałbym również i od siebie, ponieważ mam taką możliwość, aby tutaj bezpośrednio do Was je przekazać, więc chciałbym pozdrowić przede wszystkim od zboru Pana Wanglita, którego jestem członkiem. Osobiście od moich rodziców, od brata Michała Markiewicza. No, gdzieś tak półtorej godziny temu jeszcze przedzwonił brat Andrzej Korzeniewski. Wszyscy ci bracia przekazują swoje serdeczne pozdrowienia. Życzę Wam wielu błogosławień Bożych.
Dziękujemy.
Troszeczkę ciężej mówić wykład, kiedy wiele myśli zostały poruszonych, jak gdyby, i tak się składa, że Słowo Boże się zazębia. W związku z tym troszeczkę tych myśli, które chciałbym wraz z bratem prześledzić na temat Słowa Bożego, było poruszonych, ale je po prostu pominiemy. Może skończymy trochę wcześniej. Niemniej jednak sam tytuł i motto naszych dzisiejszych rozważań zaczerpniemy z Ewangelii Jana, 14 rozdział, a 21 wiersz, gdzie znajdujemy słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. I są to słowa, które z jednej strony są bardzo proste, możemy powiedzieć, no ale z drugiej strony są jakże szerokie. 14 rozdział Ewangelii Jana, 21 wiersz, czytamy następujące słowa. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje, a kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój, ja go miłować będę i objawię mu siebie samego. To jest podstawa do naszych dzisiejszych rozważań. Słowa te, możemy powiedzieć, są taką definicją dobrego człowieka. Rzeczywiście, cokolwiek i w jak wielkich słowach moglibyśmy powiedzieć o tym, jakim ma być dobry człowiek, jakim to ma być, aby się Panu podobać, moglibyśmy mówić o miłości, jak ma wykonywać miłość, i w bardzo szerokim zakresie, w różnym stopniu, w różny sposób okazywano, to zawsze będzie to zgodne z tym, co zostało powiedziane tutaj przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ wszystkie instrukcje do naszego postępowania, jakie to postępowanie ma być, aby było uznane przez naszego niebieskiego Ojca, równoznacznie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, to postępowanie bardzo jasno jest zapisane właśnie w tychże przykazaniach, czyli ogólnie w Słowie Bożym, w prawdzie, która jest zapisana na kartach Słowa Bożego. Nasz Pan Jezus Chrystus wielokrotnie, bardzo często powtarzając właśnie tę definicję, przy różnych okazjach podkreślał właśnie ten jedyny standard, tę jedyną definicję dobrego człowieka. Możemy innym wypadkiem również się posłużyć z Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, a werset 27 i 28. I czytamy, i stało się, gdy on to mówił, że wyniósłszy głos niektóra niewiasta z ludu, rzekła mu: błogosławiony żywot, który cię nosił i piersi, który wstał. Widzimy, że w tym miejscu wielu tych, którzy rozwinęło kult względem Marii, względem Matki Jezusa, chciałoby usłyszeć, że nasz Pan Jezus Chrystus poparłby taką myśl, że jest to szczególna osoba ze względu na urodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale ponieważ Bóg nie ma względu na osoby, i o tym w dalszej części również cokolwiek wspominę, nasz Pan odrzuca tę myśl i mówi o tym właśnie jedynym standardzie, jaki uznaje Bóg, jaki stosuje względem każdego człowieka. Czytamy w 28 wierszu, ale on rzekł: owszem, błogosławieni są, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. Zatem myśl jest podstawowa, abyśmy te przykazania Boże, Słowo Boże, ustanowili gruntem naszego postępowania. Aby Słowo Boże, źródło, na którym jest wszelkie to nasze budowanie, nasze społeczności braterskie, czy zborowe, czy takie ogólniejsze jak to, tam, były właśnie oparte na Słowie Bożym, na tych przykazaniach Pańskich. Mogłoby się wydawać, że ta obietnica błogosławieństwa Bożego, Jego miłości, miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, a również i obietnica tego, że jeżeli ktoś będzie starał się zapoznawać ze Słowem Bożym, wyrozumiewać je według tego, jak Bóg to przedstawia, jakie są myśli Boże, i ostatecznie praktykować, że jeżeli ktoś będzie zgodnie z tymi standardami postępował, to otrzyma właśnie akceptację najwyższej istoty we wszechświecie, jaką jest Bóg. I gdybyśmy zapytali się ludzi ogólnie w świecie, czy rzeczywiście zależy im na tym, aby te błogosławieństwa ich dotyczyły, aby były ich udziałem, z pewnością, przynajmniej ci wierzący, powiedzieliby, że tak. Jakie są zatem przeszkody ku temu, aby tą definicję każdy z ludzi wypełniał, bo jak możemy zauważyć, nie jest ona w wielu wypadkach wypełniana. A więc o tych przeszkodach, które tutaj dochodzą do głosu przez przeciwnika Bożego, Szatana, który często używa wielkich, wspaniałych haseł, możemy powiedzieć. Haseł nawet pod względem zafałszowanej miłości. Jak to wygląda? Jakie są tutaj przeszkody? W kilku słowach chcielibyśmy tutaj poruszyć. A rzeczywiście przyswajanie tychże zasad, zapoznawanie się z nimi, praktykowanie ich poprzez naszą działalność, poprzez nasze uczynki, a również poprzez nasze głoszenie, ma spowodować to, że Jezus mówi o objawieniu siebie samego, czyli udzieli więcej informacji odnośnie Słowa Bożego, odnośnie siebie samego, odnośnie Ojca, Jego planu, a więc widzimy, że taki człowiek będzie niezwykle ubogacony łaską Bożą, jeżeli będzie te przykazania Boże traktował na pierwszym miejscu i będzie wypierał własne teorie, które w taki czy w inny sposób są przeszkodą do poznawania Słowa Bożego i stosowania go w pierwszym rzędzie w naszym życiu. Chciałbym tutaj, zanim będziemy omawiać jeszcze pewne warunki i przeszkody, posłużyć się tekstem proroka Jeremiasza, 9 rozdział, 23 i 24 werset, które jakby tutaj zapożyczyłem z niedawno wysłuchanego wykładu, uważam, że są bardzo na miejscu, aby na pewien czas skupić swoją uwagę na tym, co mówi Pan przez swojego proroka Jeremiasza. 9 rozdział, 23 a 24 werset, czytamy następujące słowa. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mądry z mądrości swojej, niech się nie chlubi mocarz z mocy swojej i niech się nie chlubi bogaty z bogactw swoich. Ale wtem niechaj się chlubi, kto się chlubi, że rozumie, a zdanie, że ja jest Pan, który czyni miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi, bo mi się to podoba, mówi Pan. To jest wspaniałe słowa. Wskazane są też pewne zagrożenia i przeszkody, które mogą powodować, że ktoś nie skupia się na naszym niebiańskim Ojcu i Jego wspaniałych zasadach. Przede wszystkim wymienione są tutaj trzy powody, dla których i tak świat, jak i czasami pośród wierzących, one dochodzą do głosu i nie pozwalają przyjmować tego boskiego stanowiska, boskiego zrozumienia, boskich zasad i stosować ich w pierwszych w życiu, w naszym postępowaniu. Mamy tutaj wymienioną siłę, było tutaj wspomniane cokolwiek o Goliacie, jak on się szczycił swoją siłą, jak ta siła szybko przeminęła. I kiedy spojrzymy na świat, na jego historię, jakże wielu było różnych mocarzy, którzy niekoniecznie musieli szczycić się swoją fizyczną siłą, ale była to często siła, że mieli do dyspozycji armię, podbijali inne narody, czuli się niezwykłymi mocarzami, niezwykle silnymi. Lecz jeżeli spojrzymy na to z boskiego punktu widzenia, jakże wielka praca została do wykonania przed nimi, że gdy przyjdzie restytucja, trzeba będzie wszystko zaczynać od początku i oby im się to udało, aby zaistniała to wola w ich sercach i umysłach, aby mogli te boskie przykazania wprowadzić do swoich umysłów i serc i rozpocząć reformę, by ostatecznie zwyciężyć. Ale przy tej okazji chciałbym z braterstwem na chwilę zatrzymać się, jak wśród wierzących może być w niewłaściwy sposób wykorzystana taka siła, na którą się ktoś powołuje, a która nie ma upoważnienia ze strony Słowa Bożego. Chciałbym cokolwiek wspomnieć o urzędzie, który jest jedynie z dozwolenia Bożego, a nie z jego upoważnienia. Owszem, wszyscy, którzy posiadają jakieś urzędy, wśród tych, którzy postępują za Chrystusem, tych wśród tych bardziej prawdziwych, tych cokolwiek oddalonych od tego prawdziwego podobieństwa Chrystusowego, zawsze następuje powołanie się na to, że mój urząd pochodzi od Boga. I rzeczywiście tak jest. Bóg udziela swoich urzędów odpowiednich do wykorzystywania wśród ludu Bożego, aby lud Boży mógł być prowadzony na podobieństwo Chrystusowe. Natomiast tak było, jest i pewnie przez jeszcze jakiś czas będzie, że nie tylko z upodobania Bożego wola Boża w tym względzie się wykonuje, ale wykonuje się również z dozwolenia Bożego. Czyli inaczej mówiąc, gdy ten, który zajmuje jakikolwiek urząd, ma na dowód tego, że jest z boskiego upodobania, właśnie boskie słowo, boskie zasady, którymi się kieruje, jeżeli jego kierowanie się w swoim urzędzie jest sprawiedliwe i właściwe, uznajemy, że rzeczywiście jest to urząd upodobania Bożego. Tak ta wola Boża się wykonuje nad tym, który otrzymuje urząd. Ale jeżeli gdzieś podobieństwo Chrystusowe umyka, jeżeli brakuje podstaw Słowa Bożego do postępowania właśnie na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa w odniesieniu do innych braci, to wtedy rozumiemy, że jest to jedynie urząd z dozwolenia Bożego. I tak było w historii, tak jest obecnie, a czasami bywało i tak, że dana jednostka, która miała urząd z upodobania Bożego, w pewnym okresie czasu przechodziła z upodobania w stan pozwolenia przez Boga, ponieważ odchodziła od zasad prawdy i Słowa Bożego. Jaka rola ludu Bożego jest, który chce się trzymać przede wszystkim Pańskich przykazań? I aby ta niewłaściwa siła, na którą się powołują pewne jednostki, że jeżeli już jest urząd, to na pewno z upodobania Bożego. A więc rola ludu Bożego jest taka, że należy oceniać przez podobieństwo Chrystusowe, przez to, co możemy zauważać przez zgodność ze Słowem Bożym, czy rzeczywiście należy postępować zgodnie z wolą tej jednostki, bo wola tej jednostki, wola Boża to jedno i to samo, czy też następuje różność i wtedy idziemy za Panem. Ten problem, możemy powiedzieć, dotyczy naśladowców naszego Pana Jezusa Chrystusa od zarania, od początku, od pierwotnego Kościoła. Apostoł Paweł wiele razy na ten temat mówił, choćby w swoim liście do Galatów. Pierwszy rozdział, 8 wiersz, tam czytamy takie słowa, gdzie mówi o urzędzie, mówi, że choćby ten anioł przyszedł z nieba, czy inaczej mówiąc, ktoś w wielkim urzędzie, nierozpoznany od kogo przychodzi. Czy przychodzi od Pana, zgodnie z Jego wolą, zgodnie ze Słowem Bożym, czy jest wysłany przez przeciwnika, wiem tylko, że posiada jakiś znamienny urząd. Jak go sprawdzamy? Przez Słowo Boże, przez zgodność z Ewangelią. Ale apostoł Paweł akurat, gdy wypowiedział w pierwszym rozdziale do Galatów te słowa, to w drugim rozdziale mówi jeszcze coś więcej. Mówi swoje słowo, jak mamy patrzeć na tych, o których z gruntu nam się wydaje, że na pewno są pańscy, że są z upodobania Bożego. Czy oni mają pozostać poza kontrolą? Czy może, gdy w jakiś sposób rozumiemy o nich, że mają wielki szacunek wśród braci, czy to zwalnia nas od jakiejkolwiek odpowiedzialności, by ich ocenić właśnie pod względem prawdy? I w drugim rozdziale listu do Galatów od 4 wierszu czytamy następujące słowa. A to dla prowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegowali wolność naszą, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas w niewolnym podbili. Fałszywy brat to jest taki, który wydaje się, że jest prawdziwy. W związku z tym takich siła, inaczej mówiąc, takich wpływ jest o wiele większy niż kogoś z zewnątrz. I czytamy dalej, które myśmy na chwilę nie ustąpili, nie poddali się, aby u was prawda Ewangelii została. A od tych, którzy się zdadzą być czymś, tak jak inni niekiedy byli, o kim on tutaj mówi? Mówi o trzech wybranych przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jan, Jakub i Piotr. Czy możemy sobie zdać sprawę, jak wielkim szacunkiem cieszyli się ci trzej, którzy zostali tak bardzo podniesieni wśród braci, że nasz Pan również kierował się swoją miłością w sposób, możemy powiedzieć, zależny. Zależny od podobieństwa do doskonałego człowieka, czyli do Niego, do wierności prawdzie, miłowania tejże prawdy. Więc tych trzech oceniał, możemy powiedzieć, spośród 12 jak najwyżej. Stąd też ci trzej cieszyli się wśród ludu Bożego największą estymą, największym poważaniem. I w związku z tym istniało, jak tutaj apostoł widzi, pewne zagrożenie tego tytułu. I czytamy dalej. Acz jakimi niekiedy byli, nic mi na tym. Nowe tłumaczenie mówi, nic mnie to nie obchodzi. Właśnie. W związku z ich wywyższeniem mówi, nic mnie to nie obchodzi. Bo osoby człowieczej Bóg nie przyjmuje. Czy nie oczekuje człowieka tak, jak człowiek na niego patrzy? Bo może ktoś się cieszy szacunkiem, bo może ktoś ma jakiś urząd, to może z tego tytułu należy przyjąć to, co on głosi, co on mówi, jako właściwe, jako wiarygodne. Ci mówię, którzy się zdali być czymś, nic mi nie przydali. Czy inaczej mówiąc, w niczym mu nie zagrozili, niczego mu nie narzucili z tytułu swojego urzędu albo wyboru przed Panem, przez Pana, że ich jak gdyby tutaj wskazał jako tych, którzy właśnie mieli największe podobieństwo Chrystusowe spośród tych 12. Stąd też są jeszcze inne myśli w tym względzie i możemy również, żeby zamknąć ten temat odnośnie urzędu, jak my mamy patrzeć na urząd i rozgraniczać jednych, którzy posiadają urząd tytułu upodobania Bożego, że przez nich działa Pan, ponieważ są wierni tym właśnie przykazaniom, tak jak mamy polecenie, aby być wiernym tym przykazaniom, czyli Słowu Bożemu. I innych, to znaczy posiadających urząd, którzy odchodzą od zasad Słowa Bożego. I do pewnego czasu, z dozwolenia Bożego, mają prawo tak działać. Mają wykonać pewną pracę. Na czym ta praca ma polegać? Dla sprawdzenia struktury wiary i charakteru ludu Bożego. Czy w tym doświadczeniu pójdą za jakąś jednostką, bo ją bardzo lubią, szanują, ponieważ ktoś posiada jakiś urząd, to może należy właśnie to uznać, czy też potrafią pójść za Panem, zrezygnować właśnie i narazić się na pewnego rodzaju koszty, doświadczenia z tego tytułu, być odrzuconym, wyśmiewanym przez innych i tym podobnie, tylko dlatego, że pójdą za Panem. W objawieniu świętego Jana w drugim rozdziale, w drugim wierszu, tam do anioła zboru efeskiego, czyli do tego okresu Kościoła, jest również wystosowana pewnego rodzaju pochwała, przez którą widzimy, że ich postępowanie miało być bardzo trzeźwe i z tego powodu oni tak zostali ocenieni. Czytamy drugi werset. Znam uczynki Twoje i pracę Twoją i cierpliwość Twoją, a iż nie możesz cierpieć złych. I doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami. zasłaniając się jakimś urzędem. Dalej czytamy, a nie są i znalazłeś ich, że są kłamcami. Czy inaczej mówiąc, poddałeś ich próbie, czy są zgodni z tymi przykazaniami, czy realizują te przykazania. Jeżeli nie realizowali tych przykazań, to mieli zostać odrzuceni i mieli być ukazani jako ci, którzy nie mają podstaw do tego, aby wymagać posłuszeństwa względem siebie. Następna rzecz, o której chcielibyśmy na krótko się zatrzymać, jest to bogactwo, które tutaj jest też zagrożeniem, gdzie człowiek mówi, skupia się na swoim bogactwie. Tak jest w świecie, że rzeczywiście wielu jest bogatych, którzy mają wielki prestiż w tym świecie. Ale w Słowie Bożym dodatkowo jest jeszcze wspomniane właśnie takie fałszywe bogactwo, którym niektórzy się jak gdyby podpierają w swoim życiu. I o nim czytamy również w objawieniu świętego Jana w 3 rozdziale od 15 do 18 wersetu. Znam uczynki Twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący, bodaj, żeś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni, ani zimny, ani gorący, wyrzucam cię z ust moich. Albowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś ty biedny, i mizerny, i ubogi, i ślepy, i nami. Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony, ażeby się nie okazywała samota na gości twojej, a oczy twoje na masznością wzrok naprawiającą, abyś widział. Inaczej mówiąc, pójście za własnymi teoriami, własnymi rozwiązaniami, bez naszego Pana Jezusa Chrystusa, bez Jego szaty sprawiedliwości. Może to chociażby być przedstawione przez ewolucję, za pomocą której niektórzy nie widzą w ogóle grzechu, jaki uczynił Adam, że popadli w grzech cała rodzina ludzka w Adamie. W związku z tym potrzebna jest ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest to fałszywe bogactwo, którym niektórzy się cieszą i przez które starają się zwieść innych, aby właśnie w taki sposób, fałszywy ich ubogacić. Lecz my oczywiście mamy w Słowie Bożym chociażby w liście do Kolosenców, 2 rozdział od 1 do 3 wierszu słowa apostoła Pawła, który wskazuje na prawdziwe bogactwo Słowa Bożego. I tutaj powinniśmy właśnie jak najbardziej starać się, aby uzyskać to bogactwo. Jakie to jest bogactwo? To bogactwo jest w naszym podstawowym wersecie również wspomniane. List do Kolosenców, 2 rozdział, a wersety od 1 do 3. List do Kolosenców, 2 rozdział, a wersety od 1 do 3. Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jaką wielką trudność mam o was i o tych, którzy są w Laodycei, którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele, aby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa, w którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Oto prawdziwe bogactwo, a więc dotyczące Boga, Jezusa. Bogactwo wyrozumienia, o które powinniśmy się starać, a jedyną drogą do wyrozumienia jest szczere przyjmowanie, poznawanie i praktykowanie Słowa Bożego. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. I na koniec czytamy i objawiam mu siebie samego. I ostatnie tutaj przez proroka Jeremiasza zagrożenie, jakie zostało również wskazane, to jest mądrość. Również w świecie jest niezwykle ceniona. Było wielu rzeczywiście mądrych ludzi, bardzo ufających w siebie samych. I tak też jest, że standardem w świecie nawet próbuje się rozpoznać czyjąś inteligencję za pomocą tak zwanych punktów IQ. Co najwięcej, to mówi się, że jest bardzo zdolnym, mądrym człowiekiem, takiego należy słuchać. Przypomina mi się taka informacja, która kiedyś została podana odnośnie największych oprawców w Norymberdze, że był pewien naukowiec amerykański, który postanowił sprawdzić ich inteligencję. Już w tamtym czasie sprawdził, jak inteligentni są ci oprawcy i możemy powiedzieć, że osłupiał. Otóż praktycznie wszyscy posiadali ponadprzeciętną inteligencję. Wielu było takich, którzy mieli tak, ponad tak zwanych punktów IQ 140, a rzadko którzy spadali do 20 punktów. I jedno pytanie, z którym on sobie nie mógł poradzić, jak to możliwe, żeby tak inteligentni ludzie mogli tak podłe rzeczy czynić? Czy jest to możliwe? No jest to możliwe. Dlatego, że człowiek inteligentny, który ma zdolność do przyjmowania i przetwarzania informacji, który bardzo sobie ufa we własne rozwiązania, będzie ich zawsze szukał. Własne rozwiązania, własne teorie, przez które stara się naprawić ten świat na swój własny sposób, tak jak on go widzi, przez uczynki niesprawiedliwości. I tak rzeczywiście się w tym wypadku wykonywało. Takim człowiekiem, który jest opisany w Biblii, i możemy tutaj tego przykładu również użyć, był Achitofel. Pamiętamy o nim, jaka to była rada Achitofelowa w II Księdze Samuelowej, w 16 rozdziale, a w 23 wierszu możemy znaleźć myśli odnośnie tego człowieka, który zresztą z tego powodu bardzo urósł, ponieważ jego właśnie rada była bardzo ceniona. Druga Księga Samuelowa, 16 rozdział, a 23 werset. Mamy podane te słowa. A rada Achitofelowa, którą dawał, była na on czas w takiej wadze, jakoby się kto radził Boga. Takowa była wszelka rada Achitofelowa, jako u Dawida, tak u Absaloma. Tak był mądrym człowiekiem, może to powiedzieć. Tak ceniona była jego rada. Ale przyszedł czas, że jego rada, tak jakbyśmy tutaj czytali ten opis w pewnych okolicznościach, związana z Absalomem, została odrzucona. A więc nie był na tyle mądry, po pierwsze, może by tej rady właściwej osobie udzielać, ale radę postanowił udzielić Absalomowi. Jego rada została podważona, ostatecznie odrzucona. No i tak jak czytamy w II Księdze Samuelowej, 17 rozdziale, na 23 wierszu, nie mógł znieść tego poniżenia, że to nie jego rada została tutaj uznana za pierwszą. Co czyni? Wraca do swojego domu, rozprawia dom swój i odbiera sobie życie. Tak się stało z człowiekiem, który bardzo pokładał nadzieję w sobie, we własnej mądrości. Tak więc lud Boży ma posiadać mądrość podstawową, która polega, by uznać boską mądrość za wyższą od własnej. Wówczas dopiero, jeżeli w ten sposób lud Boży postępuje, jest w stanie przyjmować, rozpoznawać te przykazania pańskie, a jeżeli następuje zderzenie tych przykazań pańskich z jakąś własną, osobistą teorią, to jest w stanie szybko z tej własnej teorii zrezygnować. Tak jest, że kiedy spojrzymy na rozwiązania ludzkie, a nie boskie, to możemy powiedzieć, że choćby poprzez takie metody i próby, poprzez własną mądrość tworzenia społeczności braterskiej, jak na przykład przez ekumenię próbowano, nie mówmy o tym, co nas dzieli, ale mówmy o tym, co nas łączy, próbowano właśnie, jak gdyby odejść od tych przykazań pańskich, niech one gdzieś pozostaną w cieniu, nie mówmy o nich, mówmy o tym tylko, co nas łączy. Odbywa się to kosztem prawdy. Czy zatem Bóg popiera takie postępowania, by lud Boży był tak zbudowany? Czyli, inaczej mówiąc, aby po prostu łączyć się z tymi, którzy posiadają jakieś wielkie błędy, nie przyjmują argumentów Słowa Bożego, że dana doktryna, dana nauka jest prawdziwą, z jakichś powodów je odrzucają. A tymi powodami najczęściej są jakieś osobiste teorie. Przypomnijmy sobie słowa apostoła Pawła z 2 listu do Koryntian, 6 rozdział, a 14 werset. Do Koryntian, 4 rozdział, a 16 werset. Znajdujemy to, co Bóg mówi na ten temat. 14 werset mówi: nie ciągnijcież nierównego jarzma z niewiernymi, bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością? Albo cóż, co stwarza społeczność światłości z ciemnością, czyli prawdy z błędem. A więc to jest nieuznany sposób, abyśmy mieli takie rozwiązania, tak jak niektórzy mieli w historii. Może dzisiaj by powstały takie zrozumienie, by powstało, żeby może pominąć, przemilczeć pańskie przykazania, aby tylko stworzyć jakąś społeczność. Widzimy, że nie jest to uznane. Owszem, powinniśmy starać się rozwijać miłość w jednym stosunku do drugich, a więc do braci, do bliźnich, lecz ona jednak nie może występować z pominięciem pańskich przykazań. Jezus nie bez przyczyny tutaj podał tę definicję i nie mówił o tym, że abyście się społecznie przede wszystkim miłowali, to ja was będę miłować i ojciec. Tak, miłość oczywiście, ale ona jest w zakresie przykazań. Tak jak ona ma być stosowana, wynika to ze Słowa Bożego. Jest ona, jak mówimy, bardzo zróżnicowana. Inna miłość, czyli dobra wola, jest w stosunku do tych, którzy mają wysokie podobieństwo Chrystusowe. Inna jest do tych, którzy mają mniejsze podobieństwo Chrystusowe. A jeszcze inaczej ta dobra wola jest okazywana w stosunku do tych, którzy na przykład są niepokupującymi grzesznikami albo fałszywymi braćmi. W zupełnie innym zakresie ta dobra wola występuje. I tak na dowód tego, że tak Bóg patrzy, że ta miłość ma wynikać z boskich przykazań, to możemy odczytać słowa Jana z pierwszego jego listu, pierwszy list Jana, w drugim rozdziale, a czwartym i piątym wersecie czytamy następujące słowa. Kto mówi, znam go, a przykazania jego nie zachowuje, kłamcą jest, a prawdy w nim nie masz. Lecz kto by zachował słowa jego, prawdziwie się w tym miłość Boża wykonała. Przez to znamy, iż w nim jesteśmy. Więc rozumiemy, że tylko w oparciu o boskie przykazania rozwijamy miłość jedni do drugich. W bardzo różny sposób. Możemy tutaj użyć przykładu człowieka, który idzie i spotyka na swojej drodze dwóch żebraków. Pierwszy żebrak, o którym wiadomo, że stracił zdrowie, nie ma pracy, nie może utrzymać rodziny, jest w bardzo trudnej sytuacji, to z tego, co możemy udzielamy temu żebrakowi, wiedzą, że to będzie dla dobra, że to jest ta prawdziwa dobra wola w stosunku do tego człowieka. Ale drugi, z tego, co ma, to by bardzo łatwo się utrzymał. Ale przeznacza je na bardzo niewłaściwe rzeczy, na niemoralne, grzeszne życie, powiedzmy na alkohol, inne rzeczy. I mamy świadomość tego, że gdybyśmy go również udzielili, to również użyłby na złe rzeczy. Wówczas my nie udzielamy, ponieważ dobra wola będzie się zbraniać, aby degradować dalej tego człowieka. Gdyby ten człowiek otrzymał od nas jakąkolwiek pomoc, pomyślałby sobie, ja nie widzę potrzeby żadnej zmiany. Łatwo uzyskuję środki na swoje obecne życie. Mogę żyć tak, jak żyję. Posiadam jakąś akceptację bliźnich w tym, co czynię. W związku z tym, po co ja mam się zmieniać? A w dobrej woli motorem do tego, aby ona zaistniała, jest pragnienie przyprowadzenia kogoś do harmonii z dobrymi zasadami. Jeżeli widzimy, że jedyną metodą na zmianę czyjąś ku temu, aby przyszedł do harmonii z boskimi zasadami, jest może powstrzymanie naszej serdeczności, naszej sympatii nawet, gdy na przykład jest niepokutującym grzesznikiem, tak czynimy. Nie dlatego, żeby mu wyrządzić jakąkolwiek szkodę, nie dlatego, żeby spowodować jakiś rewanż może z własnej strony, ale tylko i dlatego, aby widział swoją różnicę w traktowaniu, żeby się zastanowił, może rzeczywiście coś trzeba zmienić. Może ja nie wszystko dobrze czynię, także tutaj nie ma tej akceptacji. We wszystkim zatem, co czynimy w oparciu o pańskie przykazania, w oparciu o to, aby być wiernym temu przykazaniu, które zawiera w sobie te myśli, że mamy być wiernym Słowu Bożemu, mamy je starać się przyjmować, analizować, wyrozumiewać i praktykować, głosić również, mamy być szczerymi. Nie może być przemilczania pewnych spraw wtedy, kiedy oczywiście trzeba wyrazić swój pogląd. A więc wtedy, kiedy mamy mówić, powinniśmy powiedzieć, co jest prawdą, co jest zgodne ze Słowem Bożym. W drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, a 17 wersecie, czytamy następujące słowa. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział, a 17 werset. Apostoł mówi o sobie, mówi, bo nie jesteśmy jako wielej, którzy fałszują Słowo Boże, ale jako z szczerości, ale jako z Boga, przed okrzycznością Bożą, o Chrystusie mówimy. Zachodzi pytanie i czasami istnieje taki zarzut, że mówienie o zasadach prawdy i sprawiedliwości może spowodować czyjeś zgorszenie. Czy rzeczywiście tak jest? Zgorszenie, czyli wywarcie złego wpływu, obraza, osłabnięcie, czasami związane z tym wstyd, rzeczywiście następuje w różnych warunkach. Nasz Pan wspominał często o zgorszeniu, abyśmy nie byli powodem do zgorszeń, abyśmy nie gorszyli innych. I tak na przykład w Ewangelii Łukasza, 17 rozdziale, od 1 do 3 wersetu, czytamy następujące słowa. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 1 do 3 wersetu czytamy. I rzekł do uczniów, nie można, aby zgorszenia przyjść nie miały, ale wiara temu, przez którego przychodzą. Z jednej strony nasz Pan mówi, że zgorszenia mają przyjść, powody do tych zgorszeń zostaną jakby dane, ale wiara człowiekowi, przez którego te zgorszenia miały przyjść. I mówi dalej, lepiej by mu było, aby młyński kamień zawieszony był na szyi jego i wrzucony był w morze, niż by jednego z tych małych zgorszyć miał. Jasne świadectwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, że powinniśmy być powodem do zgorszeń. Teraz jakie zatem są powody do tych zgorszeń? A więc powodem do zgorszenia może być grzech, może być niewłaściwe postępowanie. I że o tym nasz Pan Jezus Chrystus miał na myśli, to następne wersety tego dowodzą. Bo trzeci wiersz mówi, miejcież się na pieczy, a jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, strachuj go. A jeśli by się upamiętał, odpuść mu. A więc widzimy, nawet nasz Pan podaje warunki odpuszczenia grzechów w tymże wersecie. Mówi najpierw, jeśli by brat przeciwko tobie zgrzeszył, strachuj go. Było mówione, w jaki sposób mamy czynić to stosowanie, napominanie, bo może ta osoba nawet nie wie. W sposób jak najbardziej łagodny, z tą dobrą wolą, aby z tego wynikł jakiś pożytek, a nie szkoda. Przede wszystkim dla tego, który znalazł się właśnie w takim grzechu. A później mówi, a jeśli by pokutował, następny warunek odpuszczenia grzechu. Jeżeli widzimy, że zmianę w postępowaniu tego człowieka, że on pragnie tego powrotu do społeczności z Bogiem, do harmonii z dobrymi zasadami, no to już ta rola została spełniona. Wtedy mu odpuść. A więc zgłoszenie z powodu grzechu, niesprawiedliwego postępowania, forsowania błędu, są to zgorszenia negowane przez Słowo Boże i one są zapisane wśród tych rzeczy, których nienawidzi Pan, tak jak w przypowieściach Salomonowych w 6 rozdziale 16 do 19 wersetu są zapisane siany niezgody między braćmi. Powody właśnie te, o których wspomnieliśmy. Ale teraz z powodu zgorszenia pańskich przykazań, wierności pańskim przykazaniom i stosowania ich w życiu, czy rzeczywiście można zgorszyć innych? Możemy się udać do Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, a 31 wiersz. Zobaczmy, co nasz Pan Jezus Chrystus o sobie mówi. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, a 31 wiersz. W ostatnich godzinach możemy powiedzieć jego życia. Nasz Pan zwraca się do swoich uczniów i wypowiada następujące słowa. Wtedy im rzekł Jezus, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, albowiem napisano, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Czy nasz Pan Jezus Chrystus czynił to, czego ponegował, co zabronił, powiedział, lepiej by było człowiekowi, żeby był wrzucony w morze z kamieniem uwiązanym u szyi, bo tak ma wielką odpowiedzialność? Z pewnością nie. Ten wyjątek, kiedy mamy być wierni Słowu Bożemu, Jego przykazanie i dawać świadectwo o prawdzie, tak jak nasz Pan dawał świadectwo o prawdzie, nie jest powodem do tego, abyśmy mieli o tym nie mówić, ponieważ zgorszeni będą jedynie ci, którzy mają jakieś własne teorie i z powodu których gorszą się, czyli ma Słowo Boże, gdy jest głoszone, ma na nich zły wpływ. Czują się osłabieni. Tak było z naszym tak było z apostołami, którzy mieli jeszcze własne teorie i w związku z tym spodziewali się ziemskiego królestwa, naszego Pana Jezusa Chrystusa wywyższonego, zakładającego swoje królestwo, ich jako pomocników w tym ziemskim królestwie, a tutaj hańba, wstyd, odrzucenie, ukrzyżowanie. To spowodowało, że ich własne teorie powodowały ich zgorszenie w biegiem wypadku, który następował w związku z naszym Panem i Jego wierności Bożemu Słowu. Zatem możemy powiedzieć, że powinniśmy się starać o to, aby zgodnie z tymi przykazaniami Pańskimi postępować, aby to Słowo Boże, które ma powodować to, że Bóg będzie w swojej miłości kierowany na nas, będzie uznawał nas jako swój lud i będzie nas zaszczycał informacjami o sobie, o swoim planie. To spowoduje, że w każdej chwili naszego życia będziemy wiernie stać po stronie Pańskich przykazań, pomimo czasami różnych rozerwań, nawet zwrotnych. Nawet jeśli bardzo miłujemy tych braci, to jeżeli przykazania Pańskie okażą, że my rzeczywiście musimy stanąć po stronie Pana i sprawiedliwości i cokolwiek utracić z naszych dobrych uczuć w stosunku do naszych braci, których przez długi czas może miłowaliśmy, to niestety, ale stajemy, z jednej strony mówimy niestety, bo coś tracimy po stronie Pana i prawdy, utracimy miłość ziemską wśród naszych współbraci. Ale z drugiej strony otrzymujemy najwyższą miłość, jaka jest dla naszego wyobrażenia, miłość Boga, miłość Jezusa i objawienia Mu jeszcze więcej wspaniałych rzeczy z Jego wspaniałego Słowa Bożego i tego wszystkiego, drogim braciom i siostrom, na zakończenie tej krótkiej lekcji chciałbym życzyć je i również chciałbym te standardy spełnić, jakie mieszczą się w tych boskich przykazaniach, aby zasłużyć sobie na boską akceptację i ostateczne życie. Dziękuję za uwagę.